Wszyscy musieli wysłuchać bożonarodzeniowej audycji radiowej z udziałem ulubionej piosenkarki pani Wesley, Celestyny Welbeck. Podczas gdy jej świergot płynął z wielkiego drewnianego radia, Flair, którą Celestyna wyraźnie nudziła, rozmawiała w kącie tak głośno, że pani Wesley raz po raz celowała różdżką w radio, by podwyższyć moc. Także Celestyna świergotała coraz głośniej. W trakcie szczególnie krzykliwego przeboju pod tytułem Kociołek pełen gorącej miłości, Fred i George zaczęli grać z Ginny w eksplodującego durnia. Ron wciąż spoglądał ukradkiem na Billa i Fleur, jakby chciał się czegoś od nich nauczyć. Remus Lupin, jeszcze bardziej chudy i obszarpany niż zwykle, siedział przy kominku, gapiąc się w ogień, jakby w ogóle nie słyszał boskiej Celestyny. Przyjdź w mym kociołku, zamieszaj, a jeśli dobrze to zrobisz, na nic już więcej nie czekaj, bo nocą cię ktoś wynagrodzi. Tańczyliśmy to, kiedy mieliśmy po 18 lat, westchnęła pani Wesley, ocierając oczy robótką na drutach. Pamiętasz, Arturze? Mruknął pan Wesley, któremu głowa kiwała się nad obieraną mandarynką. O tak, cudowna melodia. Wyprostował się z pewnym wysiłkiem i spojrzał na Harego, który siedział obok. Przepraszam za to, powiedział, wskazując głową radio, gdy Celestyna włączyła się do refrenu. Zaraz się skończy. Nic nie szkodzi, odrzekł Harry z uśmiechem. W ministerstwie pewno sporo roboty. Aha, mnóstwo. Mnóstwo. No może trochę nam brakuje sukcesów, bo wątpię, czy wśród tych trzech, których aresztowaliśmy w ciągu paru ostatnich miesięcy, jest choć jeden prawdziwy śmierciożerca.
Tylko nie powtarzaj tego, Harry, dodał szybko, jakby nagle odechciało mu się spać. A więc Stana Szanpajka już wypuścili, tak?
A niestety nie. Wiem, że Dumbledore próbował interweniować bezpośrednio u Scrimgeora, ale... No wiesz, każdy, kto Stana przesłuchiwał, jest zdania, że ma tyle wspólnego ze śmierciożercami, co ta mandarynka, ale no, wyższe czynniki chcą sprawiać wrażenie, że coś robią, a trzy zatrzymania... brzmią lepiej od trzech omyłkowych zatrzymań i uwolnień. No ale to już jest ściśle tajne.
Nikomu nie powiem, zapewnił go Harry. Wahał się przez chwilę, zastanawiając się, jak przejść do tego, co chciał panu Wesleyowi powiedzieć, podczas gdy Celestyna Welbeck zaczęła śpiewać balladę Wyczarowałeś ze mnie serce. Panie Wesley, pamięta pan, co panu mówiłem na stacji? Kiedy wyjeżdżaliśmy do szkoły?
Sprawdziłem to, Harry, odpowiedział natychmiast pan Wesley. Poszedłem i przeszukałem dom Malfoya. Nie znalazłem niczego. Obojętnie, czy zepsutego, czy całego, czego no nie powinno tam być.
Tak, wiem, czytałem w proroku, że pan tam był, ale chodzi o coś innego, o coś bardziej i opowiedział panu Wesleyowi wszystko, co podsłuchał z rozmowy Malfoya i Snape'a. Zauważył, że Lupin zwrócił ku niemu lekko głowę, chwytając każde słowo.
Czy nie przyszło ci do głowy, Harry? Rzekł pan Wesley, że Snape po prostu udaje.
Udaje, że chce Malfoyowi pomóc, aby się dowiedzieć, co on knuje?
Myślałem, że pan tak powie, ale skąd ta pewność?
Tak, to nie nasza sprawa, odezwał się niespodziewanie Lupin. Odwrócił się znowu od kominka i patrzył teraz na Harry'ego. To sprawa Dumbledora. Dumbledore ufa Severusowi i to nam powinno wystarczyć. Ale załóżmy, powiedział Harry, że Dumbledore myli się co do Snape'a. Już to nieraz słyszałem. Wszystko sprowadza się do tego, czy mamy zaufanie do osądu Dumbledora. Ja mam, więc mam też zaufanie do Severusa. Ale nawet Dumbledore może popełniać błędy, upierał się Harry. Sam to mówi. A pan, spojrzał Lupinowi prosto w oczy, pan naprawdę... lubi Snape'a?
Aha, ani go lubię, ani nie lubię, odrzekł Lupin. Nie, Harry, mówię szczerą prawdę, dodał, widząc, że Harry zrobił sceptyczną minę. No, może nigdy nie byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Po tym, do czego doszło między Jamesem, Siriusem i Severusem, za dużo w nas było goryczy, ale nie zapomniałem, że kiedy nauczałem w Hogwarcie, to Severus przyrządzał mi co miesiąc wywar to jadowy i robił to dobrze. Robił to dobrze, także...
nie musiałem cierpieć, jak zwykle w czasie pełni księżyca. Ale przypadkowo wygadał się, że pan jest wilkołakiem i musiał pan odejść, powiedział ze złością Harry. Lupin wzruszył ramionami. O, to i tak by się rozniosło. Obaj wiemy, że bardzo pragnął zająć moje miejsce, ale przecież mógł mi wyrządzić o wiele większą szkodę, fałszując eliksir. Dbał o moje zdrowie. Muszę być mu wdzięczny. A może nie śmiał majstrować przy tym wywarze, bo wiedział, że Dumbledore go obserwuje. Ach, ty po prostu uparłeś się, by go nienawidzić, Harry, powiedział Lupin z lekkim uśmiechem. I rozumiem cię, bo mając Jamesa za rodzonego ojca, a Syriusza za ojca chrzestnego, odziedziczyłeś dawne uprzedzenia. Oczywiście, opowiedz Dumbledorowi wszystko, co opowiedziałeś mnie i Arturowi, ale nie spodziewaj się, że będzie tym zaskoczony. Wcale bym się nie dziwił, gdyby to właśnie Dumbledore polecił Snape'owi, by wypytał Malfoya. No, to co, może kieliszeczek przed snem? Zaproponował pan Wesley, zrywając się z fotela. Kto chce trochę ajer koniaku? A co pan ostatnio porabiał? Zapytał Harry Lupina, kiedy pan Wesley poszedł po butelkę ajer koniaku, a wszyscy przeciągnęli się i zaczęli rozmawiać. O, byłem w podziemiu. Prawie dosłownie. Dlatego nie mogłem do ciebie pisać, Harry. Jakbym wysyłał do ciebie listy, to mógłbym się zdradzić. Co pan ma na myśli? No, byłem wśród moich towarzyszy takich jak ja. Wśród wilkołaków, dodał, poznając po minie Harry'ego, że nie bardzo wie, o co chodzi. Prawie wszyscy są po stronie Voldemorta. Dumbledore chciał mieć wśród nich szpiega, no i miał mnie, jak na zawołanie. W jego głosie można było wyczuć rozgoryczenie i chyba zdał sobie z tego sprawę, bo uśmiechnął się cieplej i ciągnął dalej. Nie uskarżam się, to konieczne zadania, a kto mógłby wykonać je lepiej ode mnie, prawda? Trudno jednak pozyskać ich zaufanie. No bo, widzisz, noszę na sobie nieomylne znaki życia wśród czarodziejów, a oni porzucili normalne społeczeństwo i żyją na jego marginesie, kradnąc, czasami zabijając, żeby jeść. Dlaczego polubili Voldemorta? No, myślą, że pod jego panowaniem będzie im się lepiej żyło. I trudno się o to sprzeczać z Greybeckiem. A kto to taki? Nie słyszałeś o nim? Dłonie Lupina spoczywające na kolanach zacisnęły się konwulsyjnie. Fenrir Greybeck jest chyba najdzikszym z żyjących wilkołaków. Uważa, że jego życiowym powołaniem jest ukąszenie i zatrucie jak największej liczby ludzi. Pragnie stworzyć tylu wilkołaków, żeby móc zwyciężyć czarodziejów. Voldemort obiecał, że ofiar mu nie zabraknie. Greybeck specjalizuje się w dzieciach. Uważa, że dziecko trzeba ukąsić, póki jest małe, i wychować z dala od rodziców, żeby nienawidziło normalnych czarodziejów. Voldemort grozi, że pozwoli mu bezkarnie polować na dzieci. Taka groźba zwykle odnosi skutek. Zamilkł na chwilę, a potem dodał. To Greybeck był tym wilkołakiem, który mnie ugryzł. Co? Zdumiał się Harry. Kiedy? Kiedy byłeś dzieckiem? Tak, tak. Mój ojciec go obraził. Przez długi czas nie znałem tożsamości wilkołaka, który mnie ukąsił. Było mi go nawet trochę żal. Myślałem, że uczynił to nie panując nad sobą. No w końcu już sam wiedziałem, jak to jest. Ale Greybeck jest inny. Kiedy tylko nastanie pełnia księżyca, krąży blisko swych ofiar, gotów zaatakować. Wszystko dokładnie planuje i jego właśnie wykorzystuje Voldemort, żeby sterować wilkołakami. A cóż, nie będę udawał, że moje wyrozumowane argumenty są silniejsze od przekonania Greybecka, że nam, wilkołakom, należy się krew, że powinniśmy się mścić na normalnych ludziach. Ale przecież pan jest normalny. Pan ma tylko, no, pewien problem. Lupin wybuchnął śmiechem. Czasami bardzo mi przypominasz Jamesa. On też w towarzystwie nazywał to małym futerkowym problemem. Wiele osób odnosiło wrażenie, że mam jakiegoś niesfornego królika. Przyjął od pana Wesleya kieliszek ajer koniaku, podziękował mu i jakby się trochę rozweselił. Natomiast Harry poczuł nagłą falę podniecenia. Ta ostatnia wzmianka o jego ojcu przypomniała mu, że jest coś, o co chciał zapytać Lupina. Czy słyszał pan o kimś, kto się nazywa księciem pół krwi? Pół krwi czym? Księciem, odrzekł Harry, przypatrując mu się uważnie. Wśród czarodziejów nie ma książąt, powiedział Lupin z uśmiechem. Czy to tytuł, o którym marzysz? Powinien ci wystarczyć wybraniec. To nie ma nic wspólnego ze mną, oburzył się Harry. Książę półkrwi to ktoś, kto kiedyś uczył się w Hogwarcie. Mam jego stary podręcznik do eliksirów. Nad formułami zaklęć powypisywał inne, przez siebie wynalezione. Jedna z nich to lewi korpus.
Ach, za moich czasów to było bardzo modne zaklęcie. W piątej klasie często się wisiało w powietrzu.
Używał go mój ojciec. Widziałem to w myślotsiewni. Użył go wobec Snape'a. Chciał, żeby to zabrzmiało naturalnie, jak rzucona mimochodem błaha uwaga, ale nie był pewny, czy osiągnął zamierzony efekt, bo Lupin uśmiechnął się ze zrozumieniem.
Tak, powiedział, ale nie on jeden. Jak mówię, było bardzo popularne. Wiesz, jak to jest. Jedno zaklęcie przemija, pojawia się inne,
ale wiele wskazuje na to, że wynaleziono je właśnie wtedy, kiedy pan był w Hogwarcie, upierał się Harry.
No niekoniecznie. Niekoniecznie. Zaklęcia podlegają modzie, tak jak wszystko.
Spojrzał mu w oczy i dodał spokojnie.
Harry, James był czarodziejem czystej krwi. I przysięgam ci, nie prosił, żeby go nazywano księciem.
Harry uznał, że dość już kluczenia wokół tematu. A nie był nim Sirius? Albo pan?
No nie, możesz być pewien.
Oh, Harry wpatrzył się w ogień. Tak sobie myślałem. W każdym razie bardzo mi pomaga na eliksirach ten książę.
A kiedy tę książkę wydano, Harry?
Nie wiem, nie sprawdzałem.
No cóż, może by ci to pomogło w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, kiedy ten książę był w Hogwarcie.
Wkrótce potem Fleur postanowiła udawać Celestynę śpiewającą kociołek pełen gorącej miłości, co wszyscy uznali, widząc minę pani Weasley, za sygnał, by iść spać. Harry i Ron wspięli się po schodach na strych do sypialni Rona, gdzie pani Weasley wstawiła polowe łóżko dla Harry'ego. Ron prawie natychmiast usnął, ale Harry sięgnął do swojego kufra i wyciągnął eliksiry dla zaawansowanych. Otworzył książkę i na pierwszej stronie znalazł datę wydania. Książka miała już prawie 50 lat. 50 lat temu w Hogwarcie nie było ani jego ojca, ani przyjaciół ojca. Czując rozczarowanie, Harry wrzucił książkę z powrotem do kufra, zgasił lampę i położył się, rozmyślając o wilkołakach, o Snape'ie, o stanie szampajku i o księciu półkrwi. Aż w końcu zapadł w niespokojny sen, pełen skradających się cieni i krzyków gryzionych dzieci. Ona chyba żartuje, obudził się nagle i w nogach swojego łóżka ujrzał pękatą skarpetę. Założył okulary i rozejrzał się. Maleńkie okienko było prawie całkowicie oblepione śniegiem, a przed nim siedział w łóżku Ron i oglądał coś, co okazało się grubym, złotym łańcuchem.
Co to jest? Zapytał Harry.
To od Lavender, odpowiedział Ron buntowniczym tonem. Chyba nie myśli, że mógłbym to nosić. Harry przyjrzał się bliżej łańcuchowi i wybuchnął śmiechem. Zawieszona była na nim plakietka ze słowami Mój ukochany.
Niezłe, powiedział. Z klasą powinieneś to założyć i pokazać się Fredowi i George'owi.
Jak im powiesz, zdenerwował się Ron, chowając szybko łańcuch pod poduszkę, to zaczniesz się jąkać?
Harry wyszczerzył do niego zęby. Daj spokój, nie znasz mnie.
Jak ona mogłam pomyśleć, że coś takiego mi się spodoba,
zapytał Ron, sprawiając wrażenie naprawdę wstrząśniętego.
Zastanów się, czy kiedykolwiek dałeś jej do zrozumienia, że bardzo byś chciał chodzić po świecie z napisem Mój ukochany na szyi?
No, wiesz, za wiele ze sobą nie rozmawiamy, no, przeważnie się całujemy, dokończył Harry.
No, tak, zawahał się Ron, po czym zapytał, a Hermiona naprawdę chodzi z McLaggenem?
Nie wiem. Byli razem na przyjęciu u Slughorna, ale chyba dobrze się nie bawili.
Ron jakby się nieco rozluźnił i sięgnął głębiej do swojej skarpety. Harry dostał sweter z wielkim złotym zniczem na piersiach, ręcznie zrobiony przez panią Wesley, duże pudło z wyborem magicznych dowcipów Wesleyów od bliźniaków i jakąś wilgotną, zalatującą pleśnią paczuszkę z napisem „Dla pana od stworka”.
— Myślisz, że można to bezpiecznie otworzyć? — zapytał.
— Ale spoko, naszą pocztę nadal sprawdzają w ministerstwie — odpowiedział Ron, choć przyglądał się paczuszce podejrzliwie.
— Ha, nie pomyślałem o jakimś prezencie dla stworka. Czy ludzie zwykle dają coś z krzatom domowym na Boże Narodzenie? — zapytał Harry, ostrożnie szturchając paczkę palcem.
— Hermiona na pewno, ale zanim poczujesz się winny, lepiej zobacz, co jest w środku. Chwilę później Harry wrzasnął i wyskoczył z łóżka. W paczuszce było pełno wijących się białych robaków.
— Milutkie! — zawołał Ron, rycząc ze śmiechu. — Bardzo zmyślne!
— Wolę to od twojego naszyjnika — odpowiedział Harry, co od razu otrzeźwiło Rona. Kiedy zasiedli do świątecznego śniadania, wszyscy mieli na sobie nowe swetry. Wszyscy, prócz Fleur, na którą, jak się wydawało, pani Wesley nie chciała marnować wełny, i samej pani Wesley, obnoszącej z dumą nowiutki granatowy kapelusz czarownicy, na którym lśniły jak gwiazdki maleńkie diamenciki i bardzo ozdobny złoty naszyjnik.
To od Freda i George'a. Czyż ten kapelusz nie jest cudowny? A naszyjnik?
No, bo mamo, coraz bardziej cię doceniamy, od kiedy musimy sami prać skarpetki, powiedział George, machając do niej ręką. Może trochę, Pasternaku, Remiusie?
Harry, masz robaka we włosach, powiedziała wesoło Ginny, sięgając przez stół, żeby mu go wyjąć. Harremu dreszcz przebiegł po karku. Nie miało to nic wspólnego z robakiem.
Jaki to okropny!
Fleur wzdrygnęła się malowniczo.
Prawda? Odezwał się Ron. Może sosu, Fleur?
Tak gorliwie chciał jej usłużyć, że przewrócił sosierkę. Bill machnął różdżką, a sos wzbił się w powietrze i powrócił potulnie do sosierki.
Ron, ty taki nie zdara jak ta Tonks, poskarżyła się Fleur, kiedy skończyła całować Billa. Ona wszystko przewraca.
Zaprosiłam naszą kochaną Tonks, oznajmiła pani Wesley, trochę zbyt stanowczo stawiając na stole półmisek z marchewkami i łypiąc groźnie na Fleur, ale nie przyjdzie.
Nie przyjdzie.
Rozmawiałeś z nią ostatnio, Remiusie?
Nie, ostatnio raczej nie miałem z nikim kontaktu. Ale Tonks ma przecież swoją rodzinę, prawda?
Mruknęła pani Wesley. Może, ale odniosłam wrażenie, że zamierza spędzić Boże Narodzenie samotnie.
Spojrzała na Lupina z urazą, jakby to była jego wina, że jej synową ma być Fleur, a nie Tonks. Harry zerknął na Fleur, która teraz karmiła Billa kawałeczkami indyka i pomyślał, że pani Wesley już dawno przegrała tę bitwę. Przypomniał sobie jednak, że ma pewne pytanie dotyczące Tonks, a kto mógłby lepiej na nie odpowiedzieć od Lupina, który wiedział wszystko o patronusach.
Patronus Tonks zmienił swoją postać, zagadnął go. W każdym razie tak powiedział Snape. Nie miałem pojęcia, że to możliwe. Jak mogło do tego dojść?
Lupin długo żuł kawałek indyka, zanim przełknął go i odpowiedział.
No, czasami. Jakiś silny uraz, wstrząs emocjonalny.
Był duży i miał cztery nogi, powiedział Harry i nagle coś przyszło mu do głowy.
Ej, czy to nie mógł być Arturze?
Zawołała nagle pani Wesley. Wstała i przycisnąwszy dłoń do serca wpatrywała się w okno.
Arturze, to Percy! Co?
Pan Wesley wytrzeszczył oczy. Wszyscy spojrzeli przez okno, a Ginny nawet wstała, żeby lepiej widzieć. A tam za oknem, przez zaśnieżone podwórko, rzeczywiście szedł Percy Wesley. W słońcu połyskiwały jego okulary w rogowej oprawce. Nie był jednak sam.
Arturze, on jest z ministrem...